Zarządzanie zmianą w organizacji w procesie internacjonalizacji MŚP. Przewodnik. Okiem eksperta. W dzisiejszym odcinku. Polskie prawo, a konwencja wiedeńska, czyli o aspektach prawnych internacjonalizacji, słów kilka. Zaprasza Fundusz Górnośląski, spółka akcyjna. Oraz zaproszeni goście. Zuzanna Kot. Barbara Majerczyk-Graczykowska.
Dzień dobry, nazywam się Zuzanna Kot i witam w podcaście Podręcznik Eksportera. Naszym gościem jest Barbara Majerczyk-Graczykowska, radca prawny, doradca biznesowy, absolwent Wydziałów Prawa oraz Ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów doktoranckich w SGH. Swoje doświadczenie zdobywała w Wielkiej Czwórce, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w sektorze finansowym. Basiu, na jakie kwestie należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli firma chciałaby rozpocząć zagraniczną ekspansję?
W pierwszej kolejności należy określić strategię ekspansji zagranicznej. Rozważyć moglibyśmy tutaj co najmniej kilka opcji. Pierwszym przykładem mogłaby być ekspansja poprzez eksport pośredni z wykorzystaniem pośrednika krajowego. Drugą opcją byłaby ekspansja poprzez eksport bezpośredni z wykorzystaniem własnej komórki eksportowej bądź też własnej sieci dystrybucji, czy też z wykorzystaniem agenta zagranicznego. Innym rodzajem ekspansji zagranicznej mogłaby być ekspansja poprzez powiązania kooperacyjne, czyli takie wspólne przedsięwzięcia z partnerem biznesowym zagranicznym. Inną opcją byłoby też utworzenie za granicą spółki bądź oddziału zagranicznego i działanie poprzez tę spółkę bądź oddział zagraniczny. Wybór każdej z tych z powyższych opcji ekspansji będzie determinował konieczność podjęcia innych działań i innych analiz prawnych mających na celu zabezpieczenie interesów naszej firmy. Przykładowo inne czynności będziemy musieli podjąć w przypadku podjęcia decyzji o założeniu spółki zagranicznej. Tu też konieczna byłaby analiza kwestii związanych z cenami transferowymi, a inne będą też analizy przeprowadzane w przypadku wyboru opcji eksportu bezpośredniego z wykorzystaniem agenta zagranicznego, inne zaś w przypadku udzielenia licencji zagranicznemu kontrahentowi do korzystania z naszych wartości niematerialnych i prawnych. Czyli podstawowym elementem byłoby określenie sposobu ekspansji. Innym ważnym elementem ścieżki decyzyjnej powinno być przeprowadzenie analiz mających na celu wybór kraju, czyli określenie rynku w znaczeniu geograficznym. Inne bowiem analizy musimy przeprowadzić, jeżeli będziemy prowadzić ekspansję na terenie Unii Europejskiej czy też Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Inne w przypadku, kiedy nasza ekspansja będzie skierowana do krajów spoza tego obszaru. Dotyczy to nie tylko kwestii celno-skarbowych, ale również takich kwestii jak dane osobowe, ochrona własności intelektualnej czy też ochrona konsumentów. To są kwestie, które są mocno regulowane w krajach, zwłaszcza zachodnich. Poza określeniem sposobu ekspansji oraz ustaleniem w znaczeniu geograficznym rynku, powinniśmy również określić rynek w znaczeniu produktowym, czyli asortymentowym. Powinniśmy zdecydować, czy będziemy eksportować bądź oferować produkty za granicę, te same, które oferujemy w Polsce, czy też być może ta grupa produktowa będzie inna z uwagi na inne wymogi formalno-techniczne. Przykładowo drobne AGD w Polsce ma inne wtyczki do kontaktów, inne kontakty, inne będą takie wtyczki w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, w związku z tym tutaj byłaby wymagana jakaś modyfikacja. Konieczne byłoby również ustalenie, czy będzie wymagana jakaś certyfikacja w tym kraju docelowym, czy też konieczne będzie uzyskanie stosownych pozwoleń. Często wydaje się tak, że jeżeli nie założymy za granicą spółki, nie będziemy podlegać prawu tego zagranicznego kraju. Otóż tak nie jest. Często po prostu, mimo że nie założymy spółki za granicą, konieczne będzie sprawdzenie przepisów, zwłaszcza w przypadku, jeżeli będziemy oferować produkty konsumentom, bądź jeżeli będziemy przetwarzać dane osobowe. Poza określeniem sposobu ekspansji, czyli tych wcześniej wspomnianych czterech opcji, oraz określeniem rynku w znaczeniu geograficznym czy też produktowym, ważne będzie właśnie, tak jak wspomniałam, określenie grupy docelowej klientów. Czy będziemy mieć do czynienia z klientami biznesowymi, czy też będziemy mieć do czynienia z konsumentami. Kolejnym ważnym elementem byłoby określenie, czy mamy do czynienia ze sprzedażą towarów, czy ze świadczeniem usług. Inne bowiem regulacje międzynarodowe będziemy musieli analizować w przypadku chęci oferowania usług, inne zaś w przypadku oferowania towarów. Ważnym, aczkolwiek niemniej istotnym elementem byłoby również zweryfikowanie wiarygodności naszego kontrahenta, zwłaszcza biznesowego. oraz sprawdzenie stosownych list z sankcjami międzynarodowymi, bowiem niektóre kraje, niektóre firmy, instytucje, czy też nawet osoby fizyczne mogą znajdować się na takich listach sankcyjnych i sprzedaż czy robienie biznesu z takimi podmiotami może wiązać się z ryzykiem finansowym, ryzykiem nałożenia kar na naszą firmę.
Załóżmy jednak prosty przykład, że firma chciałaby eksportować towary. O jakich elementach powinniśmy pamiętać, negocjując umowę sprzedaży z kontrahentem zagranicznym?
Zakładając, że mamy już w konkretnym przypadku do czynienia ze sprzedażą towarów klientowi biznesowemu, a nie konsumentowi, oraz zakładając, że spełnione są wszelkie inne wymogi, ten podmiot nie znajduje się na przykład na liście sankcyjnej, bądź została sprawdzona jego wiarygodność, poza wskazaniem podstawowych kwestii w umowie, takich jak strony umowy, jak przedmiot umowy, jak cena sprzedawanych towarów, sposób dostawy, prawa, obowiązki stron, umowa powinna rozstrzygać również wiele innych istotnych kwestii. Takimi istotnymi kwestiami to jest w szczególności dążenie do maksymalnego ograniczenia w świetle możliwych dostępnych reguł prawnych naszej odpowiedzialności, wprowadzenie odpowiednich klauzul odszkodowawczych od kontrahenta zagranicznego w przypadku, jeżeli by naruszył umowę, czy też wprowadzenie klauzul z karami umownymi. Należałoby również wprowadzić zapisy dotyczące ochrony naszej własności intelektualnej, jak na przykład znaków towarowych, utworów, czy też jeżeli będziemy mieć do czynienia z przetwarzaniem danych, wprowadzić zapisy dotyczące ochrony danych osobowych, być może tutaj okazać się konieczne zawarcie dodatkowych umów na przetwarzanie danych osobowych. Należałoby również rozważyć zasadność wprowadzenia postanowień dotyczących ochrony poufności, czy też wprowadzić klauzule waloryzacyjne, na przykład związane ze zmianami cen produktów, które używamy do produkcji naszych towarów, bądź ze zmianami choćby kursów walutowych. Bardzo ważną kwestią tutaj byłoby określenie prawa właściwego dla danego stosunku umownego oraz określenie, jak chcemy, żeby były rozstrzygane spory ewentualne, które mogą teoretycznie wyniknąć przy realizacji umowy. To jest określenie, czy chcielibyśmy, żeby te spory były rozstrzygane przez sądy państwowe, polskie czy też zagraniczne, czy może chcielibyśmy, aby to był sąd polubowny, sąd arbitrażowy, krajowy bądź zagraniczny. Co ważne, warto byłoby też taką umowę sporządzić na piśmie, bo jednak sądy często operują przede wszystkim na dokumentach. To jest jeden z najważniejszych dowodów w postępowaniach. Inną ważną kwestią byłaby też weryfikacja kontrahenta, czy też weryfikacja osób, które działają w imieniu kontrahenta. Sprawdzenie, czy mają one, te osoby mają stosowne pełnomocnictwa, czy są wskazane w rejestrze handlowym danej spółki jako osoby uprawnione do reprezentacji spółki. A w mojej ocenie ten wybór prawa właściwego jest ważny dlatego, że on będzie oznaczał, według jakiego prawa będzie dokonywana wykładnia poszczególnych klauzul umownych oraz według jakiego prawa będzie rozstrzygany spór, według jakiego prawa materialnego, tak? Zgodnie z polskimi przepisami, z ustawą o prawie prywatnym międzynarodowym, w przypadkach przewidzianych w ustawie, możliwe jest dokonanie wyboru prawa właściwego. Oczywiście to nie jest tak, że my zawsze w każdej sytuacji możemy określić prawo właściwe, bo są takie sytuacje, że tego nie da się zrobić z uwagi na ważny interes państwa polskiego, bądź z uwagi na ochronę pewnych grup, jak konsumenci czy pracownicy, tam możemy znaleźć pewne ograniczenia. Ale generalnie, jeżeli chodzi o samą możliwość zawierania umów, polskie przepisy przewidują taką możliwość określenia prawa właściwego. To prawo to może być na przykład prawo polskie, bądź prawo państwa, z którego pochodzi kontrahent, bądź czasami nawet podmioty decydują się na wybór prawa państwa trzeciego, państwa obcego w stosunku do tych podmiotów uczestniczących w tej relacji handlowej. Wydaje mi się, że właśnie w przypadku małych eksporterów to raczej w obrocie są takie zwykłe formularze i ewentualnie na tych formularzach można by ewentualnie próbować coś dopisać. Natomiast jeżeli mamy bardzo duże kontrakty wielomilionowe czy miliardowe, no to wtedy analizy są po prostu prowadzone. Tak, to wszystko zależy od tego, jaki jest nasz biznes, jakie są ryzyka wynikające z naszego biznesu dla nas, dla konsumentów na przykład. Tak, to jakby tutaj jest tak wiele rzeczy do przeanalizowania i mówienie w taki ogólny sposób, no to jakby to tylko ma na celu pokazanie jakby ogromu różnych problemów, które należałoby przeanalizować, ale no jeżeli handlujemy prostymi rzeczami, które jakiegoś jakby ryzyka nie wywołują dużego, mamy do czynienia po drugiej stronie z uczciwym kontrahentem biznesowym, znamy się jakoś dłużej, to takich umów się po prostu dokładnych nie pisze często, tak jak w obrocie krajowym, tak? Więc to wszystko zależy od sytuacji, czy od kultury biznesowej.
Ja tak odchodząc do eksportu, jak tu, jak w ogóle jest tak, że można sobie wybrać prawo właściwe jako w ogóle trzeci kraj, który nie jest ani krajem tego eksportera, ani kontrahenta, to czy jak jest między dwiema polskimi stronami umowa zawierana, to też tak sobie można wybrać prawo kraju trzeciego?
Nie, to musi jakby dotyczyć sytuacji, że mamy do czynienia z podmiotami z różnych krajów. No, chyba, że mamy za granicą jakąś inną polską spółkę z innej jakby grupy kapitałowej. No to wtedy jakby musi być ten taki element po prostu międzynarodowy.
Czy reguły dotyczące wyboru prawa właściwego umożliwiają odwołanie się do tak zwanego prawa miękkiego?
To tak, jeżeli chodzi o inne ważne regulacje, jeżeli byśmy tutaj nawiązali do naszego wcześniejszego przykładu związanego ze sprzedażą towarów podmiotowi biznesowemu z zagranicy, to taką inną ważną regulacją byłaby Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku. O tej konwencji nie wszyscy pamiętają, ale generalnie została ona ratyfikowana do polskiego porządku prawnego jeszcze za czasów sprzed wejścia konstytucji w 1997 roku i generalnie te przepisy konwencji stanowią część polskiego porządku prawnego. Dlaczego to ma istotne znaczenie? Właśnie dlatego, że ta konwencja normuje kwestie, które również są unormowane w kodeksie cywilnym. I to są, może się okazać, że w przypadku konwencji niektóre regulacje będą mniej korzystne niż regulacje krajowe. I jeżeli pamiętamy o tym, że istnieje konwencja wiedeńska, należałoby właśnie pamiętać o tym, czy ona jest dla nas korzystniejsza, czy nie. Jeżeli jest mniej korzystna, to starać się wyłączyć stosowanie przepisów konwencji, bo to jest możliwe. Należałoby o tym pamiętać właśnie, że jeżeli decydujemy się na wybór prawa właściwego państwa, który jest stroną konwencji, to również ta konwencja będzie elementem tego prawa materialnego, które będzie brane pod uwagę w przypadku potencjalnego sporu.
Czy tak udałoby się krótko podsumować w formie takiej rekomendacji dla naszych słuchaczy, na co przede wszystkim powinni zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o kwestie prawne eksportu?
Na początku musimy wiedzieć, jaką drogą ekspansji chcemy podążać. Po drugie, musimy wiedzieć, do jakiego kraju chcemy kierować nasze produkty, czy to są usługi, czy towary jednak. Powinniśmy pamiętać o kwestii związanej z prawem właściwym, ewentualnie wskazać w umowie prawo właściwe, ewentualnie zgodzić się na reguły kolizyjne, które byłyby zastosowane. Ważną kwestią, o której powinniśmy też pamiętać, są inne regulacje niż standardowe związane ze sprzedażą towarów. Takimi innymi regulacjami byłyby przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, nieuczciwej konkurencji, czy też ochrony konsumentów. Ważne regulacje to też dotyczące uznawania orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce, bądź regulacje dotyczące rozstrzygania sporów. Należałoby pamiętać też o czymś takim jak istnienie prawa miękkiego, prawa, które nie jest częścią powszechnie obowiązującego prawa, na przykład w Polsce. Zdarzać się może również tak, że w umowie nie będziemy wskazywać prawa właściwego, natomiast odwołalibyśmy się do ogólnych zasad handlu oraz wskazalibyśmy jednocześnie sąd polubowny. Zgodnie właśnie z polskimi przepisami, taki sąd polubowny powinien rozstrzygać spór według prawa właściwego dla danego stosunku prawnego, a jeżeli strony upoważniły taki sąd polubowny do tego, również według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności. To tutaj jest kolejna wielka niewiadoma. Czasami właśnie tutaj strony mogą dążyć do wskazania jakiejś regulacji, jak na przykład zasady europejskiego prawa umów. To są reguły stworzone przez ekspertów, powiedzmy, międzynarodowych, ale one nie są częścią polskiego porządku prawnego. Ale jeżeli byśmy wskazali w umowie, że Należałoby również odwoływać się do takich ogólnych zasad prawa, konkretnie może nawet wskazanych, to w taki sąd polubowny będzie też je brał pod uwagę.
Te wszystkie złożoności mogą się wydawać taką barierą do rozpoczęcia eksportu, ale chyba to też jest tak, że to wszystko ma służyć temu, żeby się dobrze przygotować, żeby potem nie narazić się na jakieś negatywne konsekwencje. Także wbrew pozorom chyba świadomość tego otoczenia prawnego to wręcz nie bariera, tylko takie zabezpieczenie na przyszłość.
Dokładnie tak. Te reguły, jeżeli je poznamy, to na pewno jakby będą służyć naszej ochronie, ochronie naszych interesów i będziemy, znając takie reguły, mogli stosownie dostosować zapisy umowy i też stosownie chronić nasze interesy.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wysłuchałeś podcastu Zarządzanie zmianą w organizacji w procesie internacjonalizacji MŚP. Przewodnik. Dziękujemy, że jesteś z nami. Aby być na bieżąco, wejdź na profil FGSA na LinkedIn i na www.intersilesia.eu. Projekt Intersilesia współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.